Nasze sanktuaria. Obowiązkowy punkt na pielgrzymim szlaku. Odwiedzają je wierni ze względu na świętość tych miejsc. Sanktuaria diecezji rzeszowskiej. Oprócz wartości religijnych wyróżniają się wyjątkową architekturą. Wyruszamy na szlak miejsc kultu. Nasze sanktuaria. W każdą środę w Radiu Via.
Zatrzymujemy się na trasie sanktuariów. Tym razem zaglądamy do Borku Starego, a w Borku Starym do sanktuarium Matki Bożej Boreckiej, o którym opowie nam dziś gość, ojciec Grzegorz Klus, przeor, kustosz sanktuarium. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Sanktuarium Matki Bożej Boreckiej. Historia bardzo bogata, bo sięgająca właściwie XIV wieku, ale na początek powiedzmy o tym, jaka jest ta Matka Boża Borecka.
Piękna. Piękna. Przyznaję to dlatego, że po pierwsze przybyłem do Borku niedawno. Przybyłem z Jamnej, gdzie modliłem się przed ikoną Matki Bożej Niezawodnej Nadziei. Matki Bożej, która była w tonach zieleni. I kiedy przyjechałem do Borku, zobaczyłem, że płaszcz Matki Bożej Boreckiej jest także zielony, czyli nadzieja. To mnie bardzo mocno urzekło i to od razu jakby mnie podpowiedziało, co ta Matka Boża chce mówić, z czym przychodzi do nas właśnie w Borku. I te dwie rzeczywistości, które są w Borku, właśnie które niosą nadzieję, to z jednej strony jest różaniec, bo Borek przecież nazywamy Jasną Górą Różańcową, a z drugiej strony to, czym jest ta ikona Matki Bożej, czyli Hodegetria, wskazująca drogę, wskazująca Chrystusa, który jest nadzieją dla nas wszystkich. I myślę, że to są te dwa elementy, które nadają piękno samej Matce Bożej, ale także są odpowiedzią na to piękno, którego my ciągle szukamy.
To zostańmy przy tym, jak wygląda ta Matka Boża Borecka, bo wspomniał ojciec, że jest piękna. To figura, obraz?
Obraz. Może niewielki, bardzo ładnie wkomponowany w ołtarzu, który skupia w centrum, jakoś prowadzi do tej Matki Bożej. Matka, która praworęką wskazuje na Chrystusa. To jest to jedno ze starszych przedstawień, które ma pokazać, że Maria nie ma skupiać na sobie, ale skupia na swoim synu.
Obraz związany z dominikanami?
Na początku nie. Na początku nie, bo oczywiście objawienia pojawiły się w XIV wieku, w pierwszej połowie XIV wieku. Później odbiera już, jak jest napisane na ścianie kościoła na początku XV wieku, 1418 rok, już obraz odbiera kult, czyli prawdopodobnie ten obraz już się wtedy pojawił, został namalowany i dopiero w XVII wieku, w połowie XVII wieku przybywają dominikanie, którzy budują kościół. 1684 bodajże rok, to jest początek budowy kościoła i wtedy właśnie dominikanie stawiają piękne sanktuarium.
No i przy tej okazji warto opowiedzieć, uruchomić wyobraźnię i opowiedzieć o tym, jak wygląda to miejsce sanktuarium w Borku Starym, bo miejsce jest piękne także.
Piękne miejsce, bo jest miejscem górzystym, bardzo blisko miasta, miejscem, gdzie można odetchnąć, wypocząć na dróżkach różańcowych, na drodze krzyżowej. Można zajrzeć do groty ze cudownym źródełkiem, ale można też wejść i do tego bardzo zachęcam, do kościoła, do naszego sanktuarium, gdzie kościół jest niezniszczony, gdzie są piękne ołtarze XVII-wieczne, ołtarze, które niosą z sobą także całą tradycję dominikańską, ze świętymi dominikańskimi, które bardzo mocno w jakiś sposób też wskazują, czy podprowadzają pod to, co Matka Boża chce nam powiedzieć.
A co Matka Boża Borecka chce mówić tym, którzy tam przybywają?
Kiedy patrzę na ten obraz, to bardzo mocno przypomina mi się ta Ewangelia Kani Galilejskiej. Często przychodzimy do Matki Bożej po to, żeby szukać jej pomocy, jej wstawiennictwa, odwołując się właśnie do tej Ewangelii, gdzie właśnie Pan Jezus reaguje na rzeczywistość tego, że zabrakło czegoś prozaicznego, zwykłego, codziennego, właśnie na weselu wina. Kiedy goście mówią, prawda, nie mają wina, on nie chce nic zareagować, to udają się do matki, prawda, wtedy matka reaguje i niektórzy myślą, że właśnie w ten sposób też u Matki Bożej różne rzeczy załatwią, różne swoje petycje załatwią, no bo Maria od razu idzie do swojego syna i mówi, słuchaj, nie mają wina, zrób coś, i co mają biedny Pan Jezus zrobić. Więc w ten sposób czasami patrzymy na Maryję, że chcielibyśmy różne rzeczy załatwić przez jej ręce, bo jeśli ona poprosi syna, to on zawsze wszystko zrobi. Tymczasem okazuje się właśnie w tej szkanie, w Kanie Galilejskiej coś innego, bo Maryja od razu mówi, zróbcie cokolwiek wam powiem. Czyli to jest to wskazywanie na Chrystusa, to jest to, wsłuchujcie się w Jego Ewangelię, spójrzcie na jego życie. Zacznijcie żyć tą Ewangelią, a wtedy to wasze właśnie. Wino oznacza łaskę Bożą, woda w języku biblijnym oznacza to, co jest codzienne, prozaiczne. Jeśli będziecie wsłuchiwać się w Słowo Chrystusa, wierzyć Jego Ewangelią, to woda waszego codziennego, prozaicznego życia przemieni się w wino łaski Bożej.
Do sanktuarium w Borku Starym wrócimy w kolejnej odsłonie naszej rozmowy z naszym gościem, ojcem Grzegorzem Kluzem, przeorem i kustoszem w sanktuarium w Borku Starym.
Nasze sanktuaria. Obowiązkowy punkt na pielgrzymim szlaku. Odwiedzają je wierni ze względu na świętość tych miejsc. Sanktuaria diecezji rzeszowskiej. Oprócz wartości religijnych wyróżniają się wyjątkową architekturą. Wyruszamy na szlak miejsc kultu. Nasze sanktuaria. W każdą środę w Radiu Via.
Iwona Kosztyła, witam ponownie. Odtąd wsławione to miejsce, jak zapisał w 1878 roku ksiądz Sadok Barącz, jawnym orędownictwem wszechwładnej pani, jasną górą przezwaną, gdyż do niej jako do gwiazd jasnej różnego wieku i stanu garnęli się ludzie. W naszym wakacyjnym cyklu wracamy do sanktuarium w Borku Starym i do rozmowy o tym wyjątkowym miejscu, o którym opowiada nam dziś ojciec Grzegorz Kluz, przeor i kustosz w sanktuarium Matki Bożej Boreckiej. Cudowny obraz Matki Bożej Boreckiej i samo słowo cudowne już tutaj wskazuje na to, że pewnie tych cudów i łask nie brakuje.
Nie brakuje, bo bardzo mnóstwo ludzi przychodzi, rzeczywiście tych łask doświadcza. To widzimy po różnych nabożeństwach, to widzimy po kulcie, jaki jest oddawany Matce Bożej. To widzimy po tych księgach, które są zostawione w naszym boreckim sanktuarium, gdzie są zapisywane także różne cuda, które się dokonały. Więc rzeczywiście Maria działa i wyprasza różne łaski w tym miejscu, ale musimy ciągle pamiętać, że przy tym wypraszaniu łask nie możemy magicznie jej traktować. Że przy tym wypraszaniu łask ona ciągle wskazuje na Syna, mówiąc, jeśli będziecie żyć Ewangelią, to rzeczywiście te cuda się będą w waszym życiu dokonywać.
Ale oczywiście musimy tutaj powiedzieć, że w tym wszystkim ważne są te wszystkie pielgrzymki, między innymi, które do Borku Starego ciągle przychodzą. Przez lata, przez wieki przychodziły, dziś także.
Przychodzą, bo są pielgrzymki do samego Borku, z okolicznych miejscowości. Przemyska pielgrzymka przychodzi także przez Borek Stary, więc zatrzymuje się u nas. Są różne pielgrzymki autokarowe z całej Polski, z różnych miejsc, więc to sanktuarium jest znane. O dziwo, takie malutkie, można powiedzieć, gdzieś tam na obrzeżach miasta Rzeszów, ale rzeczywiście jest znane.
Są też takie znane wydarzenia, które są charakterystyczne dla tego sanktuarium. Myślę tutaj na przykład o odpuście zaśnięcia.
Odpust zaśnięcia jak najbardziej, to jest bardzo piękny odpust. To chodzi o tak naprawdę wniebowzięcie, ale wcześniej odprawiamy dzień wcześniej właśnie tę piękną liturgię zaśnięcia Matki Bożej, bo jest to liturgia, która wskazuje na dziękczynienie. Syn dziękuje swojej mamie, dlatego ją bierze do nieba. Ja przyznaję, akurat nie rok temu miałem kazania na odpust właśnie w Borku Starym i wtedy na jednym z kazań przypomniałem taką historię ze swojego życia, jak to prowadziłem różnego rodzaju pielgrzymki śladami dominikanów z okazji 800-lecia naszego zakonu. Były to pielgrzymki w Polsce, po takich klasztorach, gdzie już czasy dominikanów nie ma, ale także zagraniczne, i przygotowywałem taką pielgrzymkę do Prato, aby odwiedzić właśnie jedną z naszych świętych, Katarzynę Ricci. To jest ta Katarzyna, która napisała piękny kantyk o Męce Pańskiej. Warto do niego sięgać. I jakieś było moje zdziwienie, kiedy zanim dotarłem do tego kościoła, wszedłem do katedry w Prato i zobaczyłem pasek Matki Bożej. Bardzo się zdziwiłem, zacząłem szukać, o co tak naprawdę chodzi, i wtedy zobaczyłem, że jest piękna legenda mówiąca o tym, że święty Tomasz, ten niewierny Tomasz, który zawsze był spóźniony, bo też do wieczernika po zmartwychwstaniu przyszedł spóźniony, nie spotkał Pana Jezusa, tenże Tomasz spóźnił się także na pogrzeb Matki Bożej. Pogrzeb się odbył, on się spóźnił i kiedy biegł już później, zobaczył, że aniołowie unoszą Matkę Bożą do nieba. Zdziwiony, co się dzieje, podbiegł i wtedy Matka Boża opuściła swój pasek, który była przewiązana. Złapał ten pasek, przybiegł do apostołów i mówił: Matka Boża wcale nie umarła, ona została wzięta do nieba. A co znowu konfabulujesz, że jesteś spóźniony i próbujesz się tutaj usprawiedliwić, nie? a ja mam pasek i pokazuję właśnie apostołom pasek. To jest piękna historia, która pokazuje od samego początku, przez 2000 lat ta prawda o tym, że Maria zostaje wzięta do nieba, że zasnęła i później jest z ciałem i duszą została wzięta do nieba, żyje w Kościele i myślę, że w tej tradycji bardzo mocno ten dzień odpustowy w Borku Starym jakoś jest zakorzeniony. Może nie mamy tam paska Matki Bożej, ale myślę, że ten obraz naszej Matki Boreckiej jakby bardzo mocno nawiązuje do tego paska.
Paska niemal jest figura, która jest też charakterystyczna dla tego wydarzenia, bo to jest całe wydarzenie z tym związane.
Całe wydarzenie, bo oczywiście ta figura jest przenoszona, jest cała nowenna, gdzie jest do kościoła przyniesiona figura Matki Bożej, prawda, sprawiane są nabożeństwa, msze święte, później ona jest przeniesiona do kaplicy świętej Anny i w sam 14 sierpnia, później procesyjnie na początku mszy świętej jest przynoszona z powrotem do kościoła, aby uczcić rzeczywiście to wydarzenie zaśnięcia Matki Bożej, czyli tak naprawdę zasnęła, śmierć jej nie dotknęła, bo była bez grzechu pierworodnego, więc śmierć jej nie mogła dotknąć i w ten sposób widzimy wielkie przygotowanie sobie miejsca, po pierwsze, że Syn przygotował miejsce w łonie Najświętszej Marii Panny, bo mogła być poczęta bez grzechu pierworodnego i w ten sposób konsekwencją tego nie mogła umrzeć, więc jakby Pan Jezu dziękuję jej za to, że powiedziała fiat, za to, że zgodziła się z wolą Pana Boga.
Do rozmowy z kustoszem sanktuarium Matki Bożej Boreckiej wrócimy w kolejnej, ostatniej części naszej rozmowy.
Nasze sanktuaria. Obowiązkowy punkt na pielgrzymim szlaku. Odwiedzają je wierni ze względu na świętość tych miejsc. Sanktuaria diecezji rzeszowskiej. Oprócz wartości religijnych wyróżniają się wyjątkową architekturą. Wyruszamy na szlak miejsc kultu. Nasze sanktuaria. W każdą środę w Radiu Via.
Iwona Kosztyła, witam ponownie. Borek Stary, sanktuarium i królująca w nim Matka Boża Borecka. Wracamy na szlak sanktuariów i do rozmowy z ojcem Grzegorzem Kluzem, dominikaninem, przeorem i kustoszem w Borku Starym.
Wróćmy jeszcze do wnętrza kościoła, bo kościół też jest piękny.
Jest piękny, jak wspomniałem wcześniej, mnóstwo ołtarzy ze świętymi dominikańskimi. Ja kiedy patrzę na każdą figurę, to zaraz mi się przypomina historia danego świętego. Bardzo mocno też nawiązujący przez świętych dominikańskich do tajemnicy modlitwy różańcowej. Dlatego właśnie chociażby sanktuarium Matki Bożej Boreckiej jest jasną górą różańcową. Dominikanie od samego początku, właśnie wszyscy dominikanie, którzy tam są święci, bardzo mocno właśnie ten różaniec próbują. Nawet obraz, który zasłania obraz, cudowny obraz Matki Bożej Boreckiej jest obrazem różańcowym, gdzie Maria ofiaruje różaniec świętemu Dominikowi i świętej Katarzynie ze Sieny. Różaniec, który jest tą modlitwą, której uczyli dominikanie od samego początku, bo wierzyli w to, że przez ten różaniec ludzie będą mieli kontakt z Ewangelią. To kazanie, bo dominikanie są zakonem kaznodziejskim, głoszą kazania. To kazanie, które głosi dominikanin, ucząc także modlitwy różańcowej, będzie trwać, bo ludzie odmawiając różaniec, czyli wsłuchując się w Ewangelię, bo rozważając tajemnicę życia, męki, śmierci, chwały Pana Jezusa, tak naprawdę mają kontakt z Ewangelią, rozważają Ewangelię i to kazanie cały czas w nim żyje.
Wybierając się do sanktuarium Matki Bożej Boreckiej, warto oczywiście zajrzeć do samego kościoła, pomodlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Boreckiej, ale warto też zajrzeć w okolice tego kościoła, tej świątyni, między innymi do źródełka.
Jak najbardziej. Cudowne źródełko, jak tradycja mówi właśnie, to jest XIV wiek, pierwsza połowa XIV wieku, tam były objawienia, tam wytrysnęło źródełko. Cudowne, bo ludzie z wielu miejsc przybywają specjalnie, żeby sobie tam wody nabrać, bo wierzą, że ta woda właśnie tutaj w tym miejscu objawień ma jakąś swoją moc, cudowną moc, ale oczywiście nie można znowu tej wody magicznie traktować, bo ta moc wiąże się z modlitwą, wiąże się z oddaniem Matce Bożej, która, jak ciągle powtarzam, wskazuje na swojego Syna. Aczkolwiek pamiętam, jak kiedyś święty Jan Paweł II, mówiąc o sanktuariach Maryi, innych powiedział, że to są takie anteny miłosierdzia. I my się tak samo jak nasze sanktuarium właśnie z tym źródełkiem, to miejsce jest rzeczywiście taką anteną miłosierdzia, gdzie tam można się przyjść pomodlić, można zaczerpnąć tej wody, można otrzymać uzyskać wiele łask.
Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, przybywając do Borku i do sanktuarium Matki Bożej Boreckiej?
Na ciszę. Przede wszystkim na ciszę. I myślę, że to jest piękne, bo to też jakaś definicja modlitwy. Często nam się wydaje, że modlitwa to jest to, co my mówimy do Pana Boga. Czasami ta modlitwa jest wręcz przegadana. Jest mnóstwo tej modlitwy. Niedawno obchodziliśmy rok świętego Józefa. I pamiętam, czym dla mnie był Józef, kiedy szukałem, czym dla mnie jest święty Józef, to zastanawiałem się nad jego modlitwą i okazało się, że jego modlitwą była modlitwa snu. Jemu anioł się objawiał wtedy, kiedy on poszedł spać. Nic głupiego wtedy nie zrobił. Czyli to jest taki moment, kiedy wyłączam się, czekam, żeby Pan Bóg do mnie mówił. I myślę, że ta cisza borecka to jest to miejsce, gdzie powinniśmy się nauczyć modlitwy. To jest to dawanie przestrzeni Panu Bogu na to, żeby On do mnie zaczął mówić. Pozwolić Panu Bogu mówić. Nie, ja mówię, ale to on do mnie mówi. Bardzo często mówimy, że modlitwa to jest dialog. To prawda, to jest dialog, ale ojcowie Kościoła od samego początku bardzo często powtarzali, że Pan Bóg tak stworzył człowieka, że człowiek ma dwoje uszu i jedne usta, żeby dwa razy więcej słuchał niż mówił. To jest definicja każdego dialogu. Kiedy chcę z kimś rozmawiać czy porozumieć, to muszę dwa razy więcej słuchać niż mówić. I myślę, że to jest też definicja modlitwy. Że w modlitwie przede wszystkim powinno być więcej słuchania niż mówienia, więcej tej przestrzeni na to, żeby to Słowo Boga do mnie dotarło.
Zachęcamy Państwa do tego, by wybrać się do Borku Starego, do Sanktuarium Matki Bożej Boreckiej. W sanktuarium są organizowane rekolekcje, jest możliwość właśnie przyjechania do sanktuarium i pozostania na kilka dni?
W tej chwili jeszcze nie. Moją nadzieją jest to, że tak będzie w przyszłości.
Czekamy na taką możliwość. Tymczasem zachęcamy, zapraszamy bardzo serdecznie, między innymi w sierpniu, na te sierpniowe uroczystości odpustowe w Sanktuarium Matki Bożej Boreckiej, Borek Stary, a zapraszał ojciec Grzegorz Klus, przeor kustosz sanktuarium. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże i zapraszam.
Nasze sanktuaria. Obowiązkowy punkt na pielgrzymim szlaku. Odwiedzają je wierni ze względu na świętość tych miejsc. Sanktuaria diecezji rzeszowskiej. Oprócz wartości religijnych wyróżniają się wyjątkową architekturą. Wyruszamy na szlak miejsc kultu. Nasze sanktuaria. W każdą środę w Radiu Via.